Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. W programie Szlachetne zdrowie będziemy dziś mówić o chorobach płuc i profilaktyce. Jutro obchodzimy bowiem Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc, a w czwartek mamy Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. Naszym gościem jest kierownik pierwszej kliniki chorób płuc i gruźlicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Wojciech Naumnik.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Problem palenia tytoniu dotyczy niemal co trzeciego Polaka, tak wynika ze statystyk. O jak dużym problemie tu mówimy?
No, od choroby odtytoniowe to jest bardzo duża działka w mojej specjalności w chorobach płuc, bo proszę sobie wyobrazić, że u 40-latków co dziesiąta osoba powyżej 40 lat zachoruje na tak zwaną przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Mam nadzieję, że większość państwa słyszało, co to jest ta choroba obturacyjna. I to jest gdzieś tak, no, określa się w chwili obecnej, populację 2,5 miliona osób. A z czego milion osób w ogóle nawet nie wie, że mają tę chorobę.
I myśli, że po prostu taki przewlekły kaszelek, tak, no, jakieś infekcje.
Dokładnie,
się
że to od przewlekły kaszelek, ale to też z tym kaszelkiem to jest tak, bo przecież jak jesteśmy przeziębieni, prawda, kaszlemy, no to zazwyczaj po kilku dniach od razu idziemy do lekarza, do doktora. A to jak tak się mówi, że jak ktoś pali, no to pewnie ma prawo kaszleć i chorzy, czyli pacjenci kaszlą przez wiele lat i to już jest objaw chorobowy. Ale wracając do problemów palenia tytoniu, no jeżeli ta choroba odtytoniowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc, to jest czwarta przyczyna zgonu na świecie. Mówi się, że już jest trzecia, a tych chorób mamy trochę, bo to i choroby nowotworowe, nie tylko płuc, ale również innych narządów, więc no, jest to problem dosyć istotny. Zresztą zauważcie, drodzy państwo, teraz no, widzimy, że zanieczyszczone troszkę środowisko, powietrze, a to jest najczęstsza przyczyna zanieczyszczenia wziewnego, właśnie tytoń, więc no, jest problem na pewno jest duży.
Jakie składniki dymu z papierosa nam szkodzą? Jak bardzo?
Znaczy, no, my wiemy, oczywiście każdy wie, że dym tytoniowy ma w swoim składzie nikotynę, ale tam jest kilka tysięcy substancji naprawdę szkodliwych. Są to substancje używane do produkcji farb, lakierów, paliwa rakietowego, środków, którymi się zwłoki konserwuje. Więc to, jak takie związki chemiczne, gdzieś tam na przykład, nie wiem, gdzieś na ulicy by jakaś była puszka z takimi związkami chemicznymi, zwierzę intuicyjnie podejdzie do takiego związku chemicznego, a człowiek, który pali papierosy, to wdycha, czyli co robi? Świadomie się truje. A oczywiście oprócz tych takich chemikali, w cudzysłowie, które mają różnego rodzaju związki toksyczne, tam jest kilkaset substancji, o których wiemy, ponieważ udowodniono, że one powodują choroby nowotworowe. I to nie tylko rak płuca. Więc naprawdę wdychamy, paląc papierosy, różnego rodzaju, w cudzysłowie, ciekawe związki chemiczne.
To jeżeli mówimy o samym dymie, a co szkodzi osobom korzystającym z e-papierosów i tak zwanych podgrzewaczy tytoniu?
To oczywiście, pamiętam, że kilka lat temu to no, społeczeństwo, czy nawet osoby młodsze tak się zachwyciły, a to jest taki środek zastępczy, który mniej szkodzi niż palenie tytoniu.
I nawet zawody w robieniu dymków.
Tak, oczywiście my możemy powiedzieć prawdopodobnie, ale tego nie wiemy, ponieważ lekarze opierają się na tak zwanym evidence-based medicine, czyli medycynie opartej na faktach. My nie mamy tak naprawdę badań odległych, co e-papierosy, czy tego różnego rodzaju związki podgrzewające tytoń robią. Ja tylko pragnę powiedzieć, że jeżeli mówimy o e-papierosach, to jest już jednostka chorobowa, która ma swoje umiejscowienie w międzynarodowej statystyce chorób, chorób, prawda, u ludzi, która powoduje ostre uszkodzenie płuc właśnie przez e-papierosy. I były różnego rodzaju badania wykonywane u osób, którzy palą te e-papierosy i okazuje się, to takie badanie, które nazywa się bronchoskopię, pukanie oskrzelowo-pęcherzykowe i u większości osób te pewne związki chemiczne są daleko w drogach oddechowych i one mogą również powodować to uszkodzenie płuc.
A długo też te związki będą w płucach zalegać?
No,
jeszcze nie wiem.
Tego do końca nie wiem, ale mogło zalegać. Ja mam w pamięci, bo jestem też konsultantem wojewódzkim, pamiętam takiego przypadek mężczyzny 19-letniego z północno-wschodniej części naszego województwa. 19-latek, który z chorób współistniejących, ale to, co on stosował, naprawdę, można powiedzieć naukowo, palił te e-papierosy i to bardzo dużo, kilkadziesiąt nawet dziennie. Ten chory nie żyje, dlatego że miał właśnie ostre uszkodzenie płuc przez e-papierosy. I takie sytuacje się zdarzają. Pamiętam w statystykach jeszcze przed erą covidową, ponieważ tu wiadomo, że era covidowa trochę te statystyki zniekształciła, to w samych Stanach Zjednoczonych to było opisanych 60 przypadków ostrych uszkodzeń płuc przez e-papierosy. Więc drodzy Państwo, tak naprawdę no, trudno powiedzieć, ale na pewno nie jest to obojętne. Bo tak jak mówimy o smogu, tak jak mówimy o różnych związkach chemicznych, które wdychamy, to jest też chemia, którą w jakiś sposób wdychamy.
A co jest w podgrzewaczach tytoniu, w tym, co się z nich wydobywa? Bo panuje taka opinia, że są mniej szkodliwe niż e-papierosy i zwykłe papierosy.
Tutaj również mówimy prawdopodobnie, bo lekarz nie może powiedzieć na pewno, bo...
A jeszcze jest i mniej danych, mniej badań no niż przy e-papierosach.
No właśnie, ale pragnę powiedzieć, że co jakiś czas zdarzają się sytuacje, ja śledzę te informacje na ten temat, że na przykład jest taka organizacja FDA, no, amerykańska, która dopuszcza środki, które no, pacjenci mogą używać, czy to leki. Co jakiś czas partia tych produktów jest zatrzymywana na granicy Stanów Zjednoczonych, bo tamte towarzystwo znajdzie, że to jest szkodliwy związek, więc to tak tutaj bym bardzo ostrożnie mówił o tego typu w cudzysłowie wynalazkach, bo tak naprawdę my nie wiemy. Za kilka lat możemy być zaskoczeni, że się okaże, że to jednak może być szkodliwe. To jest chemia. Chemia, a jak wdychamy chemię, to nie sądzę, żeby była aż tak korzystna.
Po jakim czasie palenia i ilu papierosów dziennie mogą pojawić się pierwsze kłopoty zdrowotne?
To znaczy, po ilu papierosach? Powiem tak, to...
Zależy u kogo.
Zależy u kogo, ale to jak rozłożymy w czasie, prawda? Jeżeli mówimy o najczęstszej chorobie odtytoniowej, czyli o przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, to po wielu latach taki pacjent musi... trzeba sobie zapracować, żeby zachorować, bo to jest zazwyczaj tak, że pacjent, który pali papierosy, być może, że nie wie, że jest predysponowany do zachorowania i na przykład po 10 latach zaczyna kaszleć. Myśli, przecież ja palę papierosy, kaszle, to normalne, chociaż to nie jest normalne. I potem po 20 latach obserwuje, że się tak trochę gorzej oddycha, prawda? To już jest sygnał, że może być następny objaw tej choroby, czyli przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Czyli proszę zobaczyć, jest to sytuacja, że po 10-20 latach można mieć tą chorobę obturacyjną płuc, a i po tym czasie też u osób predysponowanych na przykład do... No to wiadomo, że wszystko zależy od naszych genów. Jeżeli jesteśmy predysponowani, no to możemy zachorować między innymi na raka płuca. Więc na to trzeba zapracować.
A czy każda osoba paląca papierosy zachoruje na raka płuca?
No nie. To oczywiście...
Na 10 osób ile ma gwarancję, że zachoruje?
To tak trudno mówić o gwarancji, dlatego że to oczywiście zależy od naszych genów. Doskonale wiemy to, co mówią mi pacjenci, że mam dziadka, tak mówię, jak pacjenci mówią, 90-letniego, palił i nic mu nie było. No tak, bo może miał inne geny, te silne geny, które nie predysponują tego typu zachorowań.
Może bez papierosów by jeszcze dłużej pożył.
A być może. Ale to jest tak, że my wiemy na przykład, że jeżeli ktoś zachorował na raka płuca, widzimy, ktoś pali, załóżmy, w wieku 30-40 lat zachorował, prawda? Jak się zbierze dokładnie wywiad, to ten 30-40-latek miał na przykład tatę czy dziadka, który też zachorował w tym wieku. Także to już jest sygnał, że te geny są predysponowane. Jakby taka osoba nie paliła, to być może nie zachorowałaby.
Czy paląc papierosy na przykład przez 30 lat i rzucając je, wciąż jesteśmy narażeni na różne choroby tym spowodowane?
Tak, oczywiście wraz z biegiem czasu coraz mniej narażeni, ale jednak w chwili obecnej mówi się, że palacze żyją 10 do 15 lat krócej. I każdy papieros zapalony skróca czas, różnie mówiło się 8, 10 minut, to były takie w cudzysłowie trochę zabawy statystyczne, ale oczywiście dostarczamy tych substancji szkodliwych, chemikali, więc nasz organizm sobie albo z tym poradzi, albo nie. A jak sobie nie poradzi, to dochodzi do rozwoju tych różnych chorób.
A ile czasu potrzebuje organizm, by uwolnić się od następstw palenia tytoniu, od większego ryzyka na przykład raka płuc?
No to się określa, często się określa, że na przykład 10-15 lat od rzucenia niepalenia to ryzyko spada o połowę. Mówi się, że nawet 20 lat, jak ktoś tam palił, 20 lat po rzuceniu palenia, to te ryzyko, no tak zrównuje się. Ale przyznam się, że często mamy pacjentów, na przykład zbieramy wywiad z chorym na raka płuca, czy pan pali? Nie, nie palę. A kiedy? No ale nie palił? Nie, no rzuciłem. Kiedy pan rzucił? No tydzień temu. A ile lat pan palił? 10-20 lat paliłem, prawda? Więc to, jak rzuciło się palenie i bardzo dobrze, ale gdzieś tam ta pamiątka mogła pozostać w naszym organizmie.
Czy warto choć na chwilę odstawić papierosy?
No pewnie, że tak. Odstawić papierosy,
przejść
się...
Na dzień, dwa, czy może
odstawić
nie ma to
papierosy,
znaczenia, bo jak rzucać to definitywnie?
W wolnej chwili przejść się na spacer do lasu, trochę zaczerpnąć świeżego powietrza. Także to jest taka dobra rada, jeżeli chodzi o układ oddechowy.
A przez dwa dni to może i płuca nie zatęsknią za tą nikotyną aż tak bardzo i większe szanse na rzucenie tego palenia.
Znaczy, tu ja płuca na pewno nie zatęsknią. Tutaj największy problem to chyba jest w psychice, bo tak jak obserwujemy to, czy ktoś rzuci papierosy, czy nie, no to zależy od woli, od nastawienia psychicznego.
A od uzależnienia od nikotyny?
No pewnie, że tak. To jest używka, jest umiejscowiona na takim spisie substancji uzależniających, tak jak inne używki, prawda, kawa czy prawda, alkohole. I to jest tak, że jak ktoś nie zapali, no to szuka, nie wie co z rękoma zrobić, czuje taką potrzebę. A jak palacz taki nałogowy, który na przykład trzy paczki dziennie pali i raptem odstawi, no to czasem mogłoby się takie troszeczkę objawy neurologiczne pojawić. Oczywiście one miną, ale są trochę nieprzyjemne i dlatego pacjenci znowu sięgają po papierosy. No to psychika. Tutaj psychika najwięcej ma do powiedzenia.
Szlachetne zdrowie.
Dziś w całym regionie mamy dobrej albo bardzo dobrej jakości powietrze. Takie są wyniki pomiarów Inspekcji Ochrony Środowiska. Ale każdego dnia sytuacja jest inna, a smog kolosalnie przyczynia się do chorób płuc. Dlaczego i w jakim obszarze oddziałuje na nasze zdrowie?
Co to jest smog, drodzy Państwo? To są te różnego rodzaju związki chemiczne, które powstają ze spalenia różnych substancji. No teraz wystarczy się przejść troszeczkę czasem w jakiejś miejscowości. No w Białymstoku też, ale widzimy, prawda, czasem sąsiedzi mają różne ciekawe pomysły, co palą w piecach i, drodzy Państwo, my tego rodzaju różnego substancje wdychamy. Oczywiście, czy jeżeli różnego rodzaju dymy, czy te związki chemiczne wydostają się z rur wydechowych, no to my to potem wdychamy, więc cała tutaj mieszanina związków chemicznych dostaje się do naszego organizmu. I również te cząsteczki zawieszone w smogu, to się określa tam 2,5-10 w zależności od kalibru tych cząsteczek. Okazuje się, że te malutkie cząsteczki, one przechodzą do układu oddechowego, do pęcherzyków płucnych, ale one są tak małe, że przechodzą do krwi. I wraz z krwią przychodzą i do nerek, do wątroby, do serca. I okazuje się, że te ślady smogu, tych związków chemicznych, można znaleźć w tych narządach. No, kto by się spodziewał, prawda, że poddychamy smogiem i możemy mieć jakieś ślady w nerkach czy w wątrobie, w różnych narządach. To się dzieje w rzeczywistości, ale pomijając to, że tego rodzaju związki chemiczne wędrują sobie po całym organizmie, to one podrażniają nasz układ oddechowy. I dlatego pacjenci, którzy mają na przykład astmę oskrzelową, jakieś przewlekłe zapalenia oskrzeli, nawet i zatok, no mogą odczuwać pełen dyskomfort. To nawet pamiętam, oczywiście mamy tutaj też w Polsce sytuację, gdzie naprawdę jest bardzo, bardzo duże zanieczyszczenie się zdarza, ale jak się spojrzy różnego rodzaju takie komunikaty, to nam się to zazwyczaj kojarzy, tak jak na przykład Chiny czy Indie, tam są, były takie jakieś rekordowe zanieczyszczenia i tam jak jest smog, to raptem pacjenci zapełniają oddziały pulmonologiczne, SOR-y, ponieważ duszą się, muszą często używać tych leków ziewnych, które przyjmują chorzy na astmę, Więc tutaj no, również to dosyć nieciekawe jest działanie.
Zwłaszcza na osiedlach domków jednorodzinnych często czujemy dym z kominów. Zapach unosi się nawet po kilka godzin dziennie. Czy zawsze będzie to smog? Czy tylko taki miły, sympatyczny zapaszek z kominka?
No to tak, to czasem no, niejednokrotnie wracam na przykład wieczorem do domu, na przykład przez takie wsie pod Białostockie i tak zachodzi słoneczko, może wydawać się, że to jakaś taka fajna mgiełka, ale potem jak się podchodzi bliżej, to uderza nas taki zapach niezbyt miły i to jest właśnie taki smog. To okazuje się, że jakaś miejscowość leżąca w Niedce, troszeczkę niżej położona, to zamiast takiej miłej mgiełki, to widzimy, że to są niestety zanieczyszczenia wziewne, które my wdychamy.
A zapach zawsze będzie oznaczał smog? Czy musi się też właśnie pojawić ten dym, taka mgła?
Znaczy, to ja no, nie jestem specjalistą taki od interpretacji smogów, ale no to jak widzimy, że jest, to prawda,
no dym, i nie każdy związek tak chemiczny jest widzialny.
Nie jest widzialny, ale jak się jedzie samochodem i ten zapach taki uderzający, no to widać, że tu pewnie sąsiedzi coś tam powrzucali do pieca, żeby się ogrzać.
A jakie dawki smogu, że tak powiem, mogą być neutralne dla naszego zdrowia?
No to chyba takiego czegoś nie ma, bo to w zależności od tego, że jeżeli oczywiście mniejsze stężenie tych związków chemicznych, ale będziemy częściej narażeni przybywać w tych miejscach, no to prędzej czy później te objawy pojawią się ze strony na przykład układu oddechowego, ale jeżeli będzie duże stężenie tych związków chemicznych, duże, to się określa, prawda, PM2,5 i 10, no to może się pojawić duszność i takie objawy bardziej gwałtowne, takie toksyczne, prawda?
Który smog jest groźniejszy, ten porą letnią czy zimową?
No porą zimową, dlatego że teraz, tak jak już domyślamy się, że czasem niektórzy sąsiedzi nasi mają różne, w cudzysłowie, ciekawe pomysły, żeby coś tam wrzucić do pieca, żeby się ogrzać, więc to niestety my to wdychamy później. A no bo wiadomo, że w sezonie letnim to aż takiego materiału opałowego się nie wykorzystuje. Tutaj głównie z rur wydechowych samochodów, a tutaj z rur wydechowych to, co się wydostaje i plus jeszcze z naszych kominów.
Na jakie głównie choroby wpływa smog? Bo wiemy, że na przykład zwiększył śmiertelność zakażonych koronawirusem.
Tak, bo jeżeli osoby po koronawirusie, my wiemy, że głównym narządem takim docelowym tego koronawirusa to był układ oddechowy. Płuca u niektórych pacjentów zaczęły włóknieć. Pojawiły się zmiany, które my potem obserwujemy na zdjęciu klatki piersiowej i doskonale pamiętamy, że pacjentom trzeba było duszno. Chorzy mieli problem z oddychaniem, kaszlą. I jeszcze tych pacjentów, jak poddać takiej ekspozycji na te związki chemiczne, na smog, na te różnego rodzaju dymy czy opary, no to chory no, na pewno nie będzie to sprzyjało jemu zdrowiu.
Jak uchronić się przed smogiem?
No pamiętajmy, czym palimy w piecu.
A jeśli nie mamy wpływu na sąsiadów?
No to pamiętajmy, że my, jeżeli wrzucimy coś do naszego pieca, to myślmy o sąsiadach i o naszych bliskich, że też możemy im zaszkodzić. Oczywiście, jeżeli musimy przebywać na powietrzu, to używajmy maseczek, które doskonale znamy z sytuacji covidowej, bo te maseczki, drodzy Państwo, które myśmy poznali z okresu covidowego, które w sposób dobry, że chroniły, to one właśnie były wynalezione na zabezpieczenie się przed smogiem, na zabezpieczenie w czasie wykonywania różnego rodzaju
te
prac.
Maseczki chirurgiczne?
Które... Nie, te FFP2, ta prawda, dwa, tam te trzy, to doskonale wiemy, te specjalistyczne, te skróty poznaliśmy w czasach covidowych, one były wynalezione, zatwierdzone właśnie do ochrony przed smogiem, do ochrony przed różnego rodzaju związkami drobnopyłowymi w czasie czyszczenia na przykład różnych prac stolarskich. Pamiętam, oglądałem kiedyś też relacje i wiem, jak to jest przykładowo w takich krajach, na przykład w Chinach, które teraz muszę powiedzieć, że tam jest dosyć czyste powietrze i nawet czystsze niż w wielu miastach górniczych. Tam była taka taka zawsze tradycja i dzieci były nauczone w szkołach, że dziecko wstaje, patrzy na aplikację na telefonie, jakie mamy powietrze. Jeżeli ma pewne wartości wyższe, zakłada maseczkę, idzie z maseczką do szkoły. Także doskonale pamiętamy jeszcze przed erą covidową te zdjęcia pacjentów, te zdjęcia, prawda, Japończyków czy Chińczyków, którzy sobie chodzili w maseczkach. No to właśnie one po to były stosowane.
Jakość powietrza można sprawdzić między innymi na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Jeśli są złe wyniki, to lepiej ograniczyć przebywanie na wątpliwie świeżym powietrzu.
Szlachetne zdrowie.
Jutro mamy Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc. Celem obchodów jest poprawa opieki nad pacjentami i zwiększenie świadomości na temat tej choroby, a powoduje ją głównie właśnie palenie papierosów i smog. Co jeszcze może się do niej przyczynić?
Wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. Jeżeli ktoś pracuje zawodowo w jakimś zapaleniu, w zanieczyszczeniach, przy chemikaliach, to oczywiście też jest narażony na powstanie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, ale jako że najczęstszą takim zanieczyszczeniem wziewnym jest dym tytoniowy, no to przyjmuje się, że przewlekła obturacyjna choroba płuc jest wywołana przez dym tytoniowy.
A czym ona dokładnie jest?
Jest to, jeżeli pacjent, prawda, przez wiele lat pali papierosy, to co ten dym tytoniowy robi? On powoduje reakcję zapalną ze strony oskrzeli, ze strony dróg oddechowych. I ten przewlekły proces zapalny powoduje po jakimś czasie destrukcję, niszczenie. Powoduje, że na przykład takie pęcherzyki między, przegrody międzypęcherzykowe, że pewne struktury w układzie oddechowym rozpadają się, ulegają destrukcji. A te części, można powiedzieć, te składowe, które ulegają destrukcji, to też mają w sobie i naczynia. W związku z tym po jakimś czasie mogą się pojawić problemy też z sercem. I teraz, jeżeli dochodzi do destrukcji miąższu płucnego, to płuca stają się takie bardziej rozdęte. To widzimy, że pacjenci, którzy mają obturacyjne choroby płuc, to się robią takie płuca bardziej rozdęte. Chory ma po pewnym czasie kaszle, ale po pewnym czasie dołącza się duszność, ma problem z wzięciem wydechu i dopiero wtedy najczęściej idzie do lekarza, jak już naprawdę ma duszność.
I teraz... Ale ta duszność może być spowodowana też innymi chorobami, a w przypadku tej choroby, jak się ją dokładnie diagnozuje, żeby stwierdzić, że akurat
trzeba
to jest
POHP? Zrobić proste badanie, bardzo proste i nieobciążające, czyli trzeba wykonać spirometrię. A spirometria to jest takie badanie, że lekarz poleca pacjentowi dmuchnąć w taką tubę, w taką rurę w ustnik, która jest podłączona do komputera i ten komputer na podstawie naszego wzrostu, wieku wylicza pewne normy i lekarz może ocenić, czy są oskrzela zwężone, czy nie. Ocenia te nasze pojemności oddechowe i to jest właśnie rozpoznanie obturacyjnej choroby płuc, ale potwierdzeniem jest to, że te zwężenie dróg oddechowych, czyli obturacja, jest prawie nieodwracalne. Ono jest nieodwracalne, czyli jest takie dokonane, bo te papierosy, które spowodowały stan zapalny, fragmenty płuc się troszeczkę tam rozpadły, no to doprowadziły do nieodwracalnego zwężenia dróg oddechowych.
A czy spirometrię można przeprowadzić jakimś domowym sposobem?
No, oczywiście, że można, tylko tutaj no, to jest to rzadko wykonywana procedura, bo jak oceniają lekarze, czy w poradni, to są pewne kryteria, że badanie musi być powtarzalne, trochę bardziej adekwatne, jak gdzieś w poradni się wykona, prawda? Ale oczywiście są domowe spirometry, są takie urządzenia, na podstawie którego można to wykonać w dobie telemonitoringu również. No, na pewno słyszeliśmy, że można EKG wykonać, prawda, już w domu i gdzieś tam przesyłać dane drogą czy telefoniczną, czy internetową. Takie opcje są, jeżeli chodzi o spirometrię. Ale to jeszcze się dosyć rzadko stosuje.
A czy palacz tytoniu nurkujący, który nadal pod wodą może bardzo długo przebywać, czy to jest dla niego dowód na to, że jeszcze nie ma POHP?
To znaczy, no oczywiście... Nigdy nie ma takiego przełożenia, pacjent jak się czuje, czy odczuwa duszność, czy nie, na badania czynnościowe układu oddechowego, czy na spirometrię. Bo jeżeli ma jeszcze łagodnego stopień, na przykład obturację tak zwaną, no to będąc gdzieś tam nurkując pod wodą, to się będzie dobrze czuć. Mam pacjentów, którzy mają 25% i 20% tych pojemności układu oddechowego, mówiąc obrazowo, i jeżdżą rowerem, nie mają żadnych dolegliwości, się czują doskonale, a mam pacjentów, którzy mają 80%, 70% i niestety wymagają sztlenu. Więc tu takiego przełożenia nie ma.
A czy po OHP można cofnąć? Czy żyjemy z nią już do końca życia? Czy ona będzie postępować? Czy można ją zatrzymać? Jak to wygląda?
My nie potrafimy zatrzymać, trzeba z tym żyć do końca życia, ale to, co potrafimy, to polepszyć jakość funkcjonowania pacjentów, zmniejszyć uczucie duszności i dobrać takie leki, bo my po to też leki stosujemy, żeby zmniejszyć częstotliwość zaostrzeń. Bo każde zaostrzenie tej choroby, każda infekcja może spowodować, że tych pojemności będzie coraz ubywało w większym tempie. Więc dlatego też te leki wziewne, które przypisuje lekarz, to nie po to też, żeby, że tak powiem, poprawić jakość funkcjonowania. To oczywiście też jest bardzo ważne, ale po to, żeby zmniejszyć częstość zaostrzeń.
I przede wszystkim unikajmy środowiska palaczy i smogu.
Tak jest, bo palenie bierne też, drodzy państwo, szkodzi. I pamiętajmy, że...
Jak palimy, to rzućmy...
Jak ktoś pali, my palimy, to częstujemy tym też sąsiadów. I miałem pacjentów, drodzy państwo, że na przykład mąż palił. Przedwczoraj miałem pacjenta, zapytałem się, od kiedy pan pali. Przyznał mi się, no proszę pana, od 5 roku życia. Pan od 5 roku życia pali? Tak.
Tata.
I ten pacjent, ponieważ miał mocne geny, on jeszcze żyje, ale niestety jego żona zmarła, która była biernym palaczem.
O profilaktyce chorób płuc mówił kierownik pierwszej kliniki chorób płuc i gruźlicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Wojciech Naumnik. Dziękuję panu za wizytę w radiu.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
Do usłyszenia w najbliższy wtorek o 13.30 mówi Renata Reda. Zapraszam też do słuchania programu Szlachetne Zdrowie w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.